Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie w kolejnym wydaniu Głosu z Krakowa. Niewielu w Polsce słyszało o objawieniach Matki Bożej w Monte Chiari Fontanelle. Choć przyjęło się już w licznych parafiach takie nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Przypada ono w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 8 grudnia. Jest to od godziny 12 do 13. U początków znajdują się objawienia Matki Bożej Róży Duchownej właśnie w miasteczku włoskim Monte Chiari. I dzisiaj chciałbym na ten temat porozmawiać. No a z kogo można do takiej rozmowy zaprosić przede wszystkim? Tego, kto wiele już na ten temat wie. A pan redaktor Czesław Ryszka wie, ponieważ jest autorem książeczki poświęconej właśnie objawieniom Godzina Łaski. Tak się nazywa, tak nadany jest tytuł tej książeczce. Witam serdecznie pana redaktora.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Wiedziałem wcześniej, że to miasteczko Monte Chiari jest niewielkim miastem w północnej Italii, u podnóża Alp. To jest 20 kilometrów od Brescia. Miasto stało się głośne i to w wielu latach, bo to od 1946 roku już się zaczęło, a aż do 1991, kiedy to właśnie tam, a potem w położonej nieco na uboczu dzielnicy tego miasta, Matka Boża wielokrotnie ukazywała się pielęgniarce z miejscowego szpitala Gelli. No i właśnie o tym chciałbym najpierw zapytać. Kim była owa powiernica Matki Bożej? Zwracam się z pytaniem do naszego gościa.
Powiernicą Matki Bożej, jak już pan profesor powiedział, była Pierina Gelli, pielęgniarka. Pochodziła z biednej, wielodzietnej rodziny. Przez jakiś czas nawet wychowywała się w sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne. Mając 18 lat, podjęła pracę jako pielęgniarka w szpitalu w Monte Chiari. Przekonana była od dzieciństwa o opiece Matki Bożej. Z tego powodu pragnęła wstąpić do zakonu, jednak z powodu braku posagu, słabego zdrowia, nie została przyjęta. Ale nie załamała się. Oddała Maryi swoje życie, a równocześnie postanowiła praktykować uczynki miłosierdzia i pokuty. I pod wpływem duchowych natchnień złożyła prywatny ślub czystości i odmówiła za mąż pójścia. A celem tej drogi było nie tylko uświęcenie własne, ale ofiarowanie praktyk pokutnych oraz cierpień za przeżywających trudności kapłanów oraz osoby konsekrowane. Mając 32 lata, ponownie chciała wstąpić do zakonu i choć została przyjęta do zgromadzenia służebnic miłosierdzia, jednak nie złożyła ślubów wieczystych, głównie z powodu nękających ją ciężkich chorób. I mając 35 lat, a dokładnie 24 listopada 1946 roku, po raz pierwszy miała widzenie Matki Bożej. Było to podczas pracy w szpitalu. W mistycznym widzeniu zobaczyła płaczącą Matkę Bożą z zanurzonymi w piersi trzema mieczami. Jej szatę zdobiły trzy róże – biała, czerwona i złota. Maria nazwała siebie Różą Duchownym, a głównym przesłaniem Matki Bożej była prośba o szerzenie jej kultu właśnie pod tym tytułem jako Matki Bożej Róży Duchownej, a intencją szerzenia tego kultu było właśnie uświęcenie osób konsekrowanych, kapłanów, zakonników, zakonnice. I kiedy Pierina opowiedziała o tym swojemu spowiednikowi, to nie znalazła u niego zrozumienia. Co więcej, nakazał jej milczenie. I w tej sytuacji Pierina oddała się jeszcze bardziej modlitwie i pokucie.
Tak, ale panie redaktorze, były także kolejne, następne widzenia i mistyczne doświadczenia Pieriny.
Tak, tak, no to jest ten fenomen prywatnych objawień, że Matka Boża oczywiście nie objawia się tylko raz komuś, ale jak już się je zaczyna objawiać, to ma te kolejne przesłania i powierza jakąś misję danej wizjonerce. I właśnie te kolejne widzenia, te mistyczne doświadczenia Pielgrzymka miała w różnych miejscach. I w szpitalu, w szpitalnej kaplicy, i w kościołach, i w swoim domowym oratorium. I świadkami tych objawień były setki osób. I właśnie tu jest pewien fenomen tych objawień, mianowicie, że one nie były jakby zupełną nowością, ale Matka Boża w tych licznych orędziach nawiązywała do wielkich objawień, które już Kościół doświadczył, mianowicie do objawień w Lourdes, nazwała siebie Matka Boża niepokalanym poczęciem, do objawień w Fatimie, pragnąc, aby rozwijano głównie w zgromadzeniach zakonnych nabożeństwo do jej niepokalanego serca i czczono ją pod wezwaniem róży duchownej, mistycznej. Matka Boża nawiązywała także do swoich objawień na Rue du Bac w Paryżu, nakazując wybicie medalika podobnego jak w 1830 roku podczas objawień świętej Katarzynie Labury. Także już bodaj z tego wynika, że te przesłania Maryi Montichiari okazały się bardzo kościelne, a tym samym uniwersalne. Stąd też pojawiły się figury Matki Bożej Róży Duchownej jeszcze przed zatwierdzeniem tych objawień przez Kościół. Na całym świecie zaczęto stawiać właśnie w wielu kościołach figury właśnie Matki Bożej Róży Mistycznej, Róży Duchownej. I taki właśnie niebywały rozgłos tym objawieniom nadało ukazanie się Matki Bożej 22 października 1947 roku, kiedy to setki osób będących w czasie tej ekstazy Pieriny, która była w szpitalu, zobaczyli, jak w kaplicy z boku figury Jezusa ukrzyżowanego zaczęła się sączyć krew. I następnie ukazała się Matka Boża, mówiąc, że to jej boski Syn zechciał pozostawić ślady swej drogocennej krwi na świadectwo miłości do ludzi, a także, żeby udokumentować prawdziwość tych objawień. Także, tak jak powiedziałem, świadkami tego byli lekarze, pielęgniarki, kapelani szpitala, chorzy i wszyscy ci świadkowie potwierdzili właśnie, że widzieli figurę Chrystusa zaplamioną krwią, a później oczywiście badania laboratoryjne potwierdziły to, że była to ludzka krew.
Fenomenem tych objawień jest właśnie wspomniana już na początku godzina łaski, czyli 60 minut między godziną 12 a 13 8 grudnia w uroczystość niepokalanego poczęcia Maryi. Przez to nabożeństwo otrzymać można niezliczone łaski dla ciała i duszy, obiecała Matka Boża. A pan redaktor w książce pisze, że wszystkie orędzia Maryi wzywały do modlitwy, do podejmowania dzieł zadośćuczynienia i pokuty, szczególnie za trzy grupy kapłanów. Tych, którzy przeżywają kryzys i tracą wiarę, tych, którzy porzucają kapłaństwo oraz tych, którzy odchodzą z drogi powołania i zaczynają walczyć z Kościołem. Z pewnością to dla nas świeckich wiernych jest ważne polecenie Matki Bożej, aby właśnie modlitwą otaczać kapłanów oraz osoby konsekrowane.
To objawienie Matki Bożej jest kluczowe dla tych objawień. Ono zostało zapowiedziane wcześniej, dlatego odbyło się też w katedrze w Montichiari i przybyła ogromna rzesza ludzi, aby zobaczyć ten zapowiedziany przez Maryję cud. Było także wielu kapłanów. Mogę tylko jeszcze jakby dopowiedzieć, że to Matka Boża ukazała się uśmiechnięta Pierynie, nazwała siebie, że jest niepokalanym poczęciem. Właśnie powtórzyła to, że chce, że przybywa do Montichiari i chce, żeby ją nazywano i czczono jako różę mistyczną. Prosiła, żeby każdego 8 grudnia około południa celebrowano tą godzinę łaski dla całego świata. Powtórzyła, że przez to nabożeństwo ześle niezliczone łaski dla ciała i duszy, że będą masowe nawrócenia. Mówiła o tym, że nawet te dusze najbardziej zatwardziałe, zimne jak marmur, zostaną poruszone Bożą łaską i znów staną się wierne, miłujące Boga i tak dalej. Także obiecała, że ludzie poznają wartość tej godziny łaski i nawet jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, to niech modli się w domu. I w tym objawieniu także Matka Boża zażyczyła sobie, aby za otrzymane łaski wykonano podobną do niej właśnie figurę Róży Mistycznej. I w zamiarze Maryi było, aby ta figura także pielgrzymowała procesyjnie po kraju, a później także po całym świecie. Obiecała, że podczas tych wędrówek będzie obdarzać ludzi duchowymi łaskami i cudownymi uzdrowieniami. Można jeszcze dodać, że podczas tego objawienia dokonało się Monte Chiari, kilka spektakularnych uzdrowień, takich oczywistych dla wszystkich ludzi, potwierdzających prawdziwość tego objawienia. I trzeba tak jeszcze powiedzieć, że od tego dnia w Monte Chiari dosłownie rozlała się seria niezwykłych, niewytłumaczalnych cudów uzdrowień i nawróceń. I także od tej wizji poszła w świat ta informacja o tym nadzwyczajnym nabożeństwie modlitewnym, jaką jest Godzina Łaski.
To wszystko działo się w Monte Chiari, ale była też druga seria objawień.
No tak, Fontanelle, to tam Pieryna się przeniosła do tej dzielnicy Monte Chiari i tam ta druga seria objawień trwała przez prawie 20 lat, od 1966 do 1983 roku. Dopowiem, że tam w Fontanelle znajdowało się źródło. Właśnie przy tym źródle Matka Boża się objawiała i obiecała, że to źródło stanie się od tej chwili cudotwórcze, że powinno się do tego źródła zawozić chorych, a woda stanie się dla nich takim źródłem oczyszczenia i łask. Matka Boża poleciła również, aby przy źródle urządzono baseny i zanurzano w nich chorych, a w drugiej części także miała być woda do picia. Także widzimy, że dosłownie jakby powtórzenie Lourdes, to wszystko, co widzimy w Lourdes, jakby Matka Boża znowu w drugim miejscu także postanowiła, żeby tak było. I podczas tych kolejnych objawień, widzeń w Fontanelle, Maryja jakby ponownie prosiła o modlitwy, ofiary, pokuty, nie tylko w intencji kapłanów, osób duchownych, konsekrowanych, ale także w intencji uratowania świata zmierzającego ku ruinie. Poleciła także, żeby w tym miejscu wybudowano kapliczkę, aby mieszkańcy poświęcili się Niepokalanemu Sercu, a także wielokrotnie Matka Boża ukazywała się zalana łzami, cierpiąca, mówiąca ze skargą do Pieryny, że dosłownie, o gdybyś wiedziała, jak wiele moich dzieci kroczy drogą zatracenia, że ludzkość zmierza w kierunku własnej zguby, że wiele dusz zginie. Także w tych objawieniach kolejnych Matka Boża poleciła właśnie wybić ten wspomniany medalik, który na jednej stronie miał mieć wizerunek właśnie Matki Bożej jako Róży Mistycznej, a na odwrocie znowu taką wyrzeźbioną bryłę kościoła z napisem Maryja, Matka Kościoła. To było w czasach soboru i tylko przypomnę, że właśnie pod takim nazwą Matka Boża została ogłoszona na Soborze Watykańskim II jako Matka Kościoła. Także Pierinie jakby Matka Boża zleciła rozpowszechnienie tych objawień, także tego medalika, obiecując, że wszyscy, którzy go będą nosić, będą mieli jej macierzyńską ochronę, pełnię łask. Także w sumie tych objawień było ponad 50 i w każdym to przesłanie Matki Bożej, o którym właśnie wcześniej mówiłem.
Mówił pan redaktor o przesłaniu, o objawieniach, a czy można zestawić te obietnice, które z tym są związane i wyrażone były przez Matkę Bożą? Czy można je dokładnie określić, wymienić?
Tak, można, dlatego że te objawienia zostały już jakby teologicznie tak ukształtowane, uformowane przez... I gdyby tak wymienić prośby, to prośby Matki Bożej skierowane przez Pierinę do wiernych, to należałoby powiedzieć tak, że Matka Boża prosiła, aby każdy 13 dzień miesiąca był obchodzony jako Dzień Maryjny, a przez 12 poprzedzających dni, żeby się przygotowywać do tego dnia modlitwą. Pragnęła, aby 13 lipca każdego roku był dniem poświęconym właśnie czci Matki Bożej Róży Duchownej. Prosiła, aby co roku 8 grudnia właśnie w południe od godziny 12 do 13 była obchodzona ta wspomniana godzina łaski dla świata. Prosiła także, aby każdego 13 października obchodzono Światowy Dzień Komunii Wynagradzających, czyli ta data, 13 dzień, jakby bardzo nas tak ukierunkowuje ku Fatimie. A obietnice, które Matka Boża skierowała przez Pierinę do nas, to, że dzięki tym modlitwom, cierpieniom, pokucie i tak dalej, będzie więcej świętych powołań do kapłaństwa i zakonów. Że ci już powołani, już kapłani otrzymają wiele łask, wrócą do pierwotnego ducha swoich świętych założycieli, że będą liczone nawrócenia wielkich, zatwardziałych grzeszników, a przede wszystkim właśnie osób duchownych i poświęconych Bogu, którzy utracili powołanie. Dalej, że wielu otrzyma pewność osiągnięcia nieba, opiekę macierzyńską, obfite łaski, które spłyną na wszystkich ludzi, a także, że to źródło, ta woda, fontanel, także nabierze cudownej takiej leczniczej mocy, tak dla ciała, jak i duszy. A nawet Matka Boża powiedziała, że to fontanel stanie się taką płonącą pochodnią wiary, modlitwy, wynagradzania. I ten kult Matki Bożej jako róży mistycznej rozleje się na cały świat. Także to są te takie najważniejsze, powiedzmy, prośby i obietnice Matki Bożej.
Panie redaktorze, z uwagą czytałem pana książkę Godzina Łaski i przyznam, że szukałem tego miejsca, wreszcie do niego natrafiłem, w którym jest mowa o tym, że Kościół zatwierdził te objawienia. A jak to było z tym zatwierdzeniem objawień?
To było tak jak z każdym z prywatnych objawień, że Kościół długo się przygląda takim wydarzeniom i można tak powiedzieć, że z pewnym trudem i z wątpliwościami wcześniej, zanim zatwierdzi, to z tym się spotykamy. Tak samo właśnie objawienia z Monte Chiari przed wiele lat nie były zatwierdzone przez Kościół, mimo że potwierdziły je cuda uzdrowień, zjawiska świetne, słoneczne, oglądane wielokrotnie w Monte Chiari. A nawet i to, że powiedzmy Pierinie udało się także osobiście spotkać z Ojcem Świętym Piusem XII. Miała taką prywatną audiencję w Castel Gandolfo. Ojciec Święty wiedział już o tych objawieniach, pobłogosławił Pierinie, prosił, żeby właśnie była dzielniejsza, odkąd ogląda Matkę Bożą. No to było takie ważne dla niej samej, takie umocnienie w tym, że następca świętego Piotra traktuje poważnie te objawienia. Ale trzeba tak też powiedzieć, że kolejni papieże bardzo dobrze się ustosunkowywali do tych objawień. Między innymi papież Paweł VI miał na biurku statuę pielgrzymującej Madonny Róży Duchownej i wówczas już właśnie te figury Matki Bożej zaczęły pielgrzymować po świecie. Co więcej, bardzo często te figury płakały, że na tych figurach widziano właśnie płynące ludzkie łzy, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy powiedzmy w jakimś kraju czy w jakimś regionie świata zaczęły się jakieś powiedzmy tragiczne, katastrofalne wydarzenia. Papież Paweł VI kilkakrotnie zwrócił się do wierzących, żeby na przykład w maju odmawiać różaniec do Matki Bożej jako róży mistycznej. Kilkakrotnie wezwał świat, aby właśnie czcić Matkę Bożą pod tym tytułem. I więc jeśli chodzi o samą kwestię zatwierdzenia tych objawień, to pierwszy z biskupów Breszci, z czasów objawień jeszcze, czyli w latach 40., biskup Giacinto Tredici, na którym spoczywał werdykt o ich prawdziwości, nie był im przeciwny, ale jednak sugerował Pierinie Gilli, aby żyła w ukryciu, żeby tego, powiedzmy, nie nagłaśniać. No, powiedzmy, poddał jej pewnej próbie, także ona się pokornie zastosowała do tych zaleceń i przez wiele lat mieszkała w skromnym domku przy franciszkańskim klasztorze Fontanelle. Tam właśnie spotykała się z pielgrzymami w swojej takiej niedużej kaplicy i trzeba powiedzieć, że aż do śmierci prowadziła takie pokutne, pustelnicze życie, poświęcając się modlitwie, nie przydziewając habitu zakonnego i zmarła w opinii świętości w 1991 roku, nie doczekawszy się zatwierdzenia tych objawień. Natomiast wpływ na to zatwierdzenie miały figury Matki Bożej, właśnie albo z trzema różami na piersiach, albo z trzema mieczami w piersi. I te figury, można powiedzieć, zdobyły świat. One się znajdują dzisiaj w kilkudziesięciu tysiącach kościołów na świecie. I 15 sierpnia 2000 roku biskup Bresci Giulio Sanguinetti zatwierdził właśnie, uznał ten kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień Monte Chiari. I od tego czasu właśnie to zatwierdzenie wpłynęło na jeszcze liczniejsze już fundowanie świątyń pod tym wezwaniem. Powstały nawet ruchy religijne, stowarzyszenia pod takim właśnie tytułem. A przede wszystkim modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej wpływa na wzrost powołań kapłańskich i zakonnych. I mimo że te objawienia, tak trzeba powiedzieć, nie wniosły jakiejś szczególnej nowości czy do teologii, czy pobożności maryjnej, to tak przynajmniej to wszyscy widzą, że Bóg wybiera zawsze sobie tylko jakiś znany, właściwy moment na swoje przesłanie do Kościoła i świata. I w tym przypadku chodzi o to ogromne zamieszanie, powiedzmy, jeśli chodzi o osoby duchowne, zwłaszcza po soborze, kiedy spodziewano się, powiedzmy, że może sobór zniesie celibat, że będą jakieś, powiedzmy, otwarcie kościoła na świat, jakieś udogodnienia większe, to tutaj Matka Boża jakby przyszła powiedzieć, że musimy otoczyć kapłanów opieką, modlitwą, ponieważ ci ludzie będący jakby na froncie walki ze złem są szczególnie poddani tutaj atakowi szatana, diabła, świata, zła na świecie i mogą właśnie załamywać się, tracić powołanie i tak dalej.
Właśnie, a gdyby tak już w końcowej fazie naszej rozmowy zwrócić jeszcze uwagę na to, że Maryja, Róża Duchowna z objawień w Monte Chiari, nazywana jest Matką Zagrożonych w Powołaniu. Może komentarz do tego?
To myślę, że każde z objawień takich prywatnych, każde z tych ukazań się Matki Bożej zawiera jakieś takie bardzo ważne przesłanie do świata, tą aktualność sytuacji. I myślę, że komentując te objawienia w Monte Chiari, to należałoby powiedzieć, że właśnie Matka Boża odniosła się do tych niezwykle bolesnych wydarzeń dla Kościoła. One jak gdyby zaczęły się przed Soborem, ale podczas Soboru już określono je jako trzecie kuszenie szatana, czyli w nawiązaniu do kuszenia Jezusa na pustyni. Przypomnę, że szatan wziął Jezusa na wysoką górę, pokazał te wspaniałości świata i powiedział, że to wszystko tobie dam, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. I faktem jest, że dzisiaj, zwłaszcza ludzie, którzy mają jakieś znaczenie w Kościele czy w świecie, a tutaj trzeba powiedzieć, że kapłani, biskupi są jak gdyby tym orszaku takich osób najważniejszych, to oni są szczególnie poddani takim pokusom. Nie zdają może sobie nawet z tego sprawy, że jest w tym jakiś taki wyraźny plan złego ducha. I to, co powiedziałem wcześniej, że nawet wielu świeckich teologów domaga się tego otwarcia Kościoła na świat, zmiany w dogmatach kościelnych, to, co słyszeliśmy, czy widzieliśmy na ostatnim synodzie o rodzinie, prawda, żeby niektórzy się podobno domagali, że Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych, a nawet powiedzmy akceptacji związków homoseksualnych jako, powiedzmy, małżeństw. Także tu widać ten wpływ świata na ważne, powiedzmy, rozstrzygnięcia i Matka Boża w Monte Chiari jak gdyby zapowiedziała te takie trudne sytuacje dla Kościoła i myślę, że właśnie w ciągu tego czasu ta modlitwa do Matki Bożej, te ofiarowanie cierpienia, jakieś pokutowanie w intencji właśnie nawrócenia osób duchownych, czy otoczenia ich modlitwą, jest bardzo ważne, żeby tutaj Kościół jak gdyby pozostał wierny nauczaniu od początku i żeby właściwie się nic nie zmieniło.
Jestem zgodny z pańską opinią, że te objawienia dzisiaj są bardzo aktualne. Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami ogromnej krytyki osób duchownych, każda słabość jednego człowieka Kościoła jest uogólniana na wszystkich i jak najszerzej rozpowszechniana przez media, które zdecydowanie walczą z Kościołem. Tym sposobem niszczy się autorytet Kościoła, odbiera mu wpływ na ludzkie sumienie, na ludzkie życie prywatne oraz publiczne. Przy okazji też żąda się, aby Kościół zmieniał prawdy wiary i zasady moralne, aby odstąpił od katolickiej nauki. Właśnie zbliża się dzień 8 grudnia i dzisiaj właśnie tuż przed tym dniem rozmawiamy na ten temat. Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W to Maryjne Święto przypada wielka godzina łaski, obiecana przez Matkę Bożą podczas objawień w Monte Chiari. Wszyscy modlący się do niej między godziną 12 a 13 mogą wyprosić wiele łask dla siebie i świata. A jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, to niech się modli w domu, łącząc się z tymi, którzy się modlą w kościołach. Jest to rzeczywiście bardzo potrzebne i opatrznościowe to maryjne objawienie, orędzie, sanktuaria. Matka Boża nie przychodzi bowiem, aby nas karać, ale podpowiadać, że możemy przez modlitwę różańcową, nawrócenie, pokutę ocalić wartości, kształtować przyszłość ku dobru. Nauczał nas tego także święty Jan Paweł II. Naglące wezwanie Maryi do pokuty nie jest niczym innym, jak tylko przejawem jej macierzyńskiej troski o los ludzkiej rodziny, potrzebującej nawrócenia i przebaczenia. Serdecznie panu redaktorowi dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę, ale dziękuję za tę książkę. Książeczkę, bo ona jest bardzo poręczna. Nawet w kieszeni można ją włożyć, jadąc gdzieś i przeczytać. Godzina łaski. Tak, taki tytuł i takie wezwanie jednocześnie. Dziękuję za to wszystko. Dziś już musimy rozmowę naszą kończyć. Przypomnę, że naszym gościem był pan redaktor Czesław Ryszkak. A was, drodzy przyjaciele, jak zwykle zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!